Dobrych kilka lat temu na rysach spotkałem małżeństwo z dzieckiem, 6, może 7-letnim. Troszkę zaskoczony byłem, że taki maluch potrafi się wdrapać, i to jeszcze od strony polskiej. A oni mówią, dziecko jak chce, to wszystko zrobi. Największy jest problem, jak mu się przestanie chcieć, bo wtedy już nic z nim nie robisz. Paradoksalnie kluczem do przykazań nie jest przekonanie, nie jest racja, nie jest uzasadnienie, argument, nieraz niech nas ksiądz przekona, niech Kościół przekona. Fundamentalny problem jest w chęci. Jeśli chcesz, zachowasz przykazania. Położę przed tobą ogień i wodę. Po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się spodoba, to będzie ci dane. Podstawowy problem jest w mojej chęci. Czy ja chcę rzeczywiście żyć według przykazań? Przeczytaliśmy taką Ewangelię, że można by w ogóle nie mówić kazania, tylko usiąść spokojnie i zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę chcę tak żyć? Czy ja chcę tak żyć? Gdzieś w głębi serca szczerze powiedzieć, czy ja chcę tak żyć, bo od chęci zależy bardzo wiele. Jak chcę, to wejdziemy nawet na rysy moralnych wymagań. Jak nie chcemy, to naprawdę, to nawet dekalog nas nie powstrzyma. Więc jest gdzieś ta podstawowa, można powiedzieć, reakcja człowieka, czy podstawowe działanie, które mówi, że chce albo nie chce. Im jesteśmy starsi, tym też widzimy że z przerażeniem nieraz, że my byśmy chcieli inaczej niż chcemy, ale chcemy tak, jak chcemy. I powie, jak święty Paweł, że z dwóch stron doznaje nalegania. Chcę spełniać Boże przykazań, ale widzę, że też chcę coś innego. Ale fakt faktem, że problem jest w chęci przede wszystkim, w chęci. Czy chcesz? Czy chcesz iść moją drogą? Czy chcesz słuchać słów Jezusa? Czy chcesz słuchać Pana Boga? Chęci, moi chęci. Nie wszystko jednak kończy się na chęciach. I mądrość Syracha wskazuje na to, że Pan Bóg tak nam zostawia wolność, że nam nie zabrania wybierać tego czy tego, nie zabrania nam iść według chęci, bo rodzice by nam zabronili jednak. Wkładam rękę do wrzątka, jest mama, postara się powstrzymać, chce się przewrócić, czy przewracam się, ktoś mnie chwyta, bo nie chcę, żebym sobie zrobił krzywdę, a Bóg wydaje się nie reagować. Nawet jak robimy sobie nawzajem krzywdy, takie okrutne krzywdy, wojenne krzywdy, to po prostu Bóg zdaje się nie reagować tak, jakby po prostu nas zostawił, położył przed tobą ogień i wodę, położył przed ludźmi życie i śmierć, co się wam spodoba, to sobie wybierzcie. Chcecie sobie wybierać życie, to życie. Chcecie po prostu śmierć, to śmierć. Ale ta mądrość Pana nie polega na tym, że nas zostawił i po prostu każe nam robić, co chce, ale na tym, że on nam mówi, co sobie wybierzesz, to będziesz miał. Co sobie wybierzesz, to będziesz miał. Będzie ci to dane, co ci się spodoba. To znaczy są konsekwencje twoich wyborów. Są konsekwencje. On nie chce, nikomu nie przykazał być bezbożnym, nikomu nie zezwolił grzeszyć. To, że Pan Bóg wydaje się nie ingerować, to nie znaczy, że On stoi zawsze za naszymi wyborami. On pokazał, co jest dobre, co jest złe. Co więcej, oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją, patrzą, On to widzi. Ma ogromną wiedzę i widzi wszystko, On widzi każdy nasz wybór. To nie jest tak, że nie widzi, że nas opuścił. On widzi nasze wybory, wie, jaka jest konsekwencja. Natomiast to, że On nie ingeruje wtedy, kiedy grzeszymy, wtedy, kiedy nawet krzywdzimy siebie nawzajem, to nie znaczy, że dla Niego wszystko jest jedno. On nam zostawia wolność, ale w tej wolności zostawia również konsekwencje. I z niektórymi konsekwencjami jest łatwo, nie? Jesz coraz więcej i widzisz, że jesteś coraz bardziej szczuplejszy, nie? W pracy po prostu nic nie robisz i awansują cię na coraz dalsze stanowiska i masz większy zarobek, nie? Widzisz, że jest związek między przyczyną a skutkiem, nie? Że po prostu coraz więcej wychodzisz z domu i kolegujesz się z koleżanką, przyjaciółką, zaczynasz zdradzać i widzisz, że coraz więcej lepiej ci się układa w rodzinie. Widzisz, że jest związek między przyczyną a skutkiem, nie? Że jest związek. To była taka ironia, ostatnie czy zdanie. Więc jest związek między przyczyną a skutkiem i to nieraz widzimy, że są pewne grzechy, które widać, że skutkują nasze wybory, natomiast czasem nie widać tego, nie? Czasem naprawdę nie widać. Człowiek musi zaufać Panu Bogu, albo jedyne, co mu zostało, że musi zaufać Panu Bogu, bo widzi, że mogą być takie, a nie inne konsekwencje. Co więcej, drugie czytanie nam pokazuje, że te konsekwencje tak naprawdę widziane czy zobaczone zostaną będą ostatecznie dopiero po śmierci. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I mówi mi Pan Bóg: człowieku, jak pójdziesz tą drogą, którą Ci przedstawiam, zostawiam Ci oczywiście wolność, ale uważaj na to, są konsekwencje, nie? I ja naprawdę przygotowałem dla Ciebie niesamowite rzeczy. Warto pójść moją drogą. To jest niesamowita zachęta Boga, który mówi: warto o to zawalczyć, bo to jest sprawa wieczności. To jest sprawa takich spraw, które nas przerastają. Życie przeleci, a wieczność czeka. I dobrze, gdyby ta wieczność była nasza, rozwijająca, dobra, nie? Nagrodzona, więc warto to zawalczyć. No i tutaj widzimy takie napięcie między tym, co chcę, a tym, co Pan Bóg mi mówi, jaka jest nagroda za to, co zrobię, nawet jak nie chcę, bo nie chcę, mogę nie chcieć. I w tym sensie ta mądrość, o której mówi święty Paweł, mądrość objawiona przez Ducha w Jezusie Chrystusie, pokazuje, że czasem trzeba w życiu robić to, czego nie chcemy. Że tym się różnimy od zwierząt, nie? Tym się różnimy nieraz od dzieci, może jeszcze małych, że dojrzałość człowieka polega na tym, że ja przerastam swoje pragnienie, swoje to pierwsze pragnienie, zwyciężając pragnieniem mocniejszym, pragnieniem nieba, pragnieniem wieczności. Jak Jezus. Jedno z najbardziej pięknych zdań z Ewangelii, które gdzieś tam parę lat temu mnie uderzyło bardzo i siedzi w sercu, to jest to, jak w Ogrójcu Jezus prosi: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Zabierz ode mnie kielich, ale nie to, co ja chcę, lecz to, co Ty niech się stanie. Uderzyło mnie to, że Jezus nie chce umierać. Ja zawsze myślałem, że On chciał umierać, że On był gotowy na śmierć, a On mówi: nie to, co ja chcę, zabierz, nie chcę umierać, nie chcę cierpieć. Ojcze, nie chcę pełnić Twoją wolę, ale nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Jaka tam jest ludzkość Jezusa, jakie tam jest człowieczeństwo. Nie chcę spełniać Twojego przykazania. Nie chcę spełniać Twojej woli. Ta wola wydaje mi się naprawdę trudna. Czemu mam robić coś, co mi się nie chce? Mam wewnętrzną odrazę, żeby się znowu zmuszać. Ciągle się zmuszam w pracy, w domu, jeszcze w kościele. Wszędzie się mam zmuszać. Można się sfrustrować. A jednak niesamowite jest to, że Jezus przekracza samego siebie i mówi: jednak nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Nie wszystko to, co ja chcę, jest zgodne z Ewangelią. Nie wszystko to, co Wy chcecie, jest zgodne z Ewangelią. Nie wszystko to, co chcemy, jest zgodne ze słowami Jezusa. Ale chcemy właśnie dorastać do czego? Dorastać do tego, żeby coraz częściej w życiu mówić: tak, tak, ja nie chcę tak jak Ty, ale bądź wola Twoja. Umieram swojej woli i wierzę Ci, Jezu, że jak będę po prostu, będę pełnił Twoją wolę, to wierzę Ci, że prędzej czy później zobaczę to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Co więcej, głęboko jesteśmy przekonani, jak mówi autor mądrości Syracha, że jeśli Bóg ma ogromną władzę, jeśli Bóg widzi wszystko, jeżeli On sam poznaje, to On, każdy czyn człowieka, to On nigdy by chyba nie dał nam takich przykazań, które byłyby ponad nasze siły. Przecież nigdy by się nami nie bawił, więc jeśli On daje nam taką poprzeczkę, to On mówi: dasz radę, nie? Może to by się wydawało, że to jest nie do przejścia, 6-18, jeszcze tydzień temu, czy 2 tygodnie, ale to już jest rekord świata w skoku łotyczce. Dasz radę, jeszcze przeskoczymy wyżej, nie? Da się po prostu, nie? I są rzeczy po ludzku niemożliwe, ale potem z czasem człowiek może dojść do tego, że to będzie możliwe. No i Ewangelia, która pokazuje dwie sprawy. Pierwsza, pokora. Tak? Święci jesteśmy? Jak się czyta te zdania z Ewangelii, że trzeba się pojednać, zanim się przyjdzie złożyć ofiarę, że nie można się popatrzeć pożądliwie, że w ogóle nie można przysięgać, po prostu trzeba żyć tak, tak jak matka z ojcem. Widzieliście, żeby rodzice przysięgali, że dzieci wychowają dobrze? Po prostu się jest matką, ojcem, nie trzeba przysięgać publicznie tutaj. Przysięgam, że będę matką, przysięgam, że będę ojcem, nie? To jest naturalne, jak się żyje, jak się jest matką, to się nie trzeba przysięgi. Się z ojcem nie trzeba przysięgi. Bądź, żyj tym, kim jesteś. Nie będzie potrzebować przysięgów, podpisów, inna sprawa. Bądź po prostu sobą. Są pewne rzeczy, które widzimy, wow, ale one są ponad naszą, one są ponad, w pewnym sensie ponad naszą miarę. I to nas uczy takiej pokory. Tak, jestem grzesznikiem. Nie wszystko mi się udaje. Nie będę rzucał kamieni, bo kto z nas jest bez grzechu, żeby miał rzucać kamień. Ale z drugiej strony ta Ewangelia nas pokazuje, popatrzcie od czego się zaczyna. Popatrzcie od czego się zaczyna. W górach nie ma zakazu rzucania lawinami na kolegów. No nie ma zakazu. Jest zakaz rzucania kamieniami, bo one mogą spowodować lawinę, nie? No bo od czego się ta lawina zacznie? No lawiną nie rzucisz, bo jesteś słaby, nie? Ale kamyk możesz rzucić. Jak się nie popatrzysz porządliwie, to nie dojdzie do czegoś więcej, nie? Jak będziesz żył tym, kim jesteś, nie trzeba będzie przysięgi i po prostu kombinowania. Jak będziesz po prostu, nie będziesz kłócił się i wyzywał się i mówił jakieś brzydkie słowa, raka, bezbożniku czy inne, to nie dojdzie do zabójstwa, nie? Czyli popatrz, gdzie się zaczyna grzech, bo on zawsze się zaczyna. On jest taki niewinny, ale on zawsze się gdzieś zaczyna, nie? To jeszcze nie to, to jeszcze nie to, to jeszcze niby lekki, to jeszcze nie ciężki, ale on zawsze gdzieś się zaczyna. I to byłoby takie fajne wezwanie, challenge może na ten tydzień, jakbyśmy spróbowali popatrzeć na nasze grzechy, no bo nie sądzę, żeby się nam udało tydzień nie grzeszyć, żebyśmy tak popatrzyli, gdzie to się zaczęło, nie? No gdzie jest przyczyna? Zrobić, wypisać sobie, nie wiem, czy są już takie aplikacje, początki grzechów, ale po prostu wypisać sobie, gdzie to się, ten konkretny grzech, gdzie on się konkretnie zaczął? Bo musi być początek, nie? Bo być może, że jak złapiemy coś na początku, to potem nie wypłynie i nie będzie wirusem, który zarazi cały świat.